Vi chiedo,
proszę was, abyście się przyłączyli do mojej modlitwy o pokój na świecie. W tych dniach śledzę ze szczególną uwagą sytuację w Kenii, którą odwiedziłem w 2015 roku i za którą się modlę, aby cały kraj potrafił stawić czoła obecnym trudnościom w duchu konstruktywnego dialogu, mając na sercu dążenie do dobra wspólnego.
To była modlitwa Aniołu Pański i rozważania papieża Franciszka. Za tłumaczenie dziękujemy naszemu gościowi, którym dzisiaj jest ksiądz Grzegorz Kurb. Papież mówił o dzisiejszym dniu misyjnym, niedzieli misyjnej, ale mówił też o pokoju na świecie. Wzywał kolejny apel papieża Franciszka o pokój. Tym razem odniósł się do Kenii.
Tak, ten apel o pokój jest nieustający. Właściwie jest tak wiele miejsc zapalnych w świecie, w których ten pokój jest zaburzony. No, tym szczególnym miejscem, jak dobrze wiemy, jest Afryka, gdzie co rusz mamy do czynienia z różnego rodzaju rozruchami, czy to pomiędzy państwami, jak w przypadku Sudanu Południowego i Sudanu, i też wewnętrznych różnych napięć, i w przypadku Kenii, o której wspomniał papież.
Ale o Kenii dużo się ostatnio nie mówi, prawda? Ostatnie informacje pochodzą z sierpnia i września odnośnie wyborów prezydenckich, zamieszek i tego, że zostały one, te wybory, unieważnione.
I teraz czekamy na kolejne wybory, które będą 28 października. No, są różnego rodzaju napięcia na ulicach. Z tego, co czytałem w jakiejś włoskiej agencji informacyjnej, ponad 30 osób już zginęło w wyniku tych zamieszek. Także to wołanie o pokój, jedna z najbardziej okrutnych wojen jest ta wojna domowa też, w której zginęli między innymi beatyfikowani wczoraj w Barcelonie. Jest jednym z najbardziej okrutnych przykładów wojny i wiemy, że one często z małego konfliktu, z małego napięcia, z małej niechęci przeradzają się w bardzo, bardzo groźne konflikty, w których każdy każdemu jest wrogiem.
Papież nie mógł nie odnieść się też do tego, co stało się już ponad tydzień temu w Somalii, czyli najkrwawszy w historii tego kraju zamach terrorystyczny. Zginęło w nim niemal 360 osób, prawie 230 jest rannych. I papież przypomina o tym, co tam się stało i mówi, ten terrorystyczny zamach domaga się stanowczego potępienia, także dlatego, że uderza w naród i tak już bardzo doświadczony.
No tak, my może nie za bardzo sobie zdajemy sprawy z sytuacji w Afryce, ale no, Sudan Południowy jest to państwo jedno z najmłodszych, bo powstało w 2011
Somalia.
Roku. Somalia. Somalia, tak. W Somalii też właśnie Somalia, ale Sudan to jest ta sama, jakby ta sama część Afryki, czyli wschodnia część Afryki, jeżeli patrzymy na mapę. Somalia boryka się w ogóle z wieloma problemami, nie tylko natury takich wewnętrznych napięć politycznych i religijnych, ale także z poważnymi problemami ekonomicznymi i agralnymi, związanymi z suszą, związanymi z tym wszystkim, co część tych ludzi wypędza po to, żeby po prostu opuścić ten kraj.
Zagrożone jest klęską głodu.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję, księdzu. Teraz przenosimy się do Radia Warszawa. Tam jest Katarzyna Supeł-Zaboklicka i jej goście.
Bardzo dziękuję.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam słuchaczy Radia Warszawa i widzów telewizji Polsat News. W dzisiejszym programie o bardzo ważnych słowach, które otworzyły nowy etap Kościoła, słowach, które padły 39 lat temu, mówić będziemy o nowych metodach ewangelizacji, o tym, w jaki sposób otwierać Kościół, w jaki sposób sprawiać, żeby Kościół był Kościołem żywym. Witam moich gości, pan Grzegorz Polak, publicysta Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Marcin Zieliński, twarz tego młodego Kościoła, Kościoła ewangelizacji. Witaj, Marcinie.
Dzień dobry.
39 lat temu usłyszeliśmy, nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi dla Jego zbawczej władzy, otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. To słowa Jana Pawła II ze słynnej już homilii wygłoszonej w czasie mszy świętej właśnie 22 października 1978 roku. To początek pontyfikatu. Słowa aktualne przez cały czas, panie Grzegorzu.
Tak, ja jeszcze dźwięk tego non abiate paura mam do dzisiaj w uszach. To było drugie trzęsienie ziemi, to ta inauguracja pontyfikatu. Pierwszym to był wybór papieża Polaka, a drugim to właśnie ta uroczystość, gdzie w tych słowach, jak to komentowano, papież rzucił wyzwanie systemowi totalitarnemu. Powiedział, że właściwie te słowa, nie lękajcie się, będą przesłaniem jego pontyfikatu. I gdybyśmy to zawężyli tylko do warstwy politycznej, to byłoby niedobrze. One się odnoszą w ogóle do człowieka, że tak powiem, w całości, do postawy chrześcijańskiej. Nie bójcie się, nie lękajcie się, jest z wami Chrystus, bez niego trudno sobie wyobrazić kondycję człowieka.
Panie Grzegorzu, proszę powiedzieć, jaki był ten początek pontyfikatu i jakie były te główne punkty pontyfikatu dziś świętego Jana Pawła II?
No więc właśnie to o jednym już bardzo ważnym mówiliśmy. Początek pontyfikatu zwiastował już zupełną zmianę sprawowania urzędu piotrowego. Już chociażby ta uroczystość. Papież podszedł, wstał z tronu, żeby uścisnąć prymasa Wyszyńskiego, a potem za kilkanaście sekund kardynała ukraińskiego Józefa Slipyja, który został cudem wyciągnięty z łagrów sowieckich. I taki obrazek. Papież wchodzi w tłum, jakiś chłopczyk chce się do niego przedrzeć. Gorliwy, nadgorliwy prałat włoski próbuje go przepędzić. Papież tego chłopczyka łapie, przytula. I jeszcze taki drugi obrazek, to bardzo dużo mówią, bo mówią takie sceny. Jak papież udzielał błogosławieństwa z okna pałacu apostolskiego, my się zachwycamy dzisiaj słusznie papieżem Franciszkiem, który tam, prawda, mówi dzień dobry, życzy obiadu, smacznego obiadu.
Stąd się z kanapy.
Tak, a to przerobiliśmy już 39 lat temu, kiedy to papież Jan Paweł II powiedział, czas kończyć, pora na obiad, także papieżowi. Więc te pryncypia pontyfikatu to polegały głównie na tym, że papież postanowił skrócić dystans biskupa Rzymu do wiernych. Stąd te pielgrzymki podjęte już parę miesięcy po inauguracji, które były takim wyjściem w świat i papież chciał tu naśladować świętego Pawła, bo wiedział, że część ludzi, znaczna część ludzkości nie może go odwiedzić w Rzymie, więc on jechał do nich głosić Ewangelię, umacniać wierzę, budzić nadzieję, etc., etc.
Marcin, a ty jakie masz skojarzenia dotyczące świętego Jana Pawła II? Czy na jednej z pielgrzymek miałeś okazję być, uczestniczyć, modlić się, widzieć Jana Pawła II?
No raz mi się zdarzyło, miałem ten zaszczyt i przywilej. Byłem małym chłopcem, bo był 99 rok, Łowicz, Błonia. No miałem 7 lat, tak, wtedy, więc pamiętam zatłoczone pociągi ludzi, którzy wciskali się. Jeden pociąg odjeżdżał, następny przyjeżdżał i rodziców, z którymi wsiadaliśmy i gdzieś trzeba było się wcisnąć w ten tłum. Także no, ogromne wrażenie to na mnie zrobiło, jak wielu ludzi no, naprawdę osoba Jana Pawła II przyciągała. Bo myślę, że to nie jest kwestia tylko tego, albo aż tego, tak, że był papieżem, ale i Polakiem, ale właśnie to, o czym słyszeliśmy przed chwilą, jakim był papieżem, jakim był Polakiem, bo no dzisiaj możemy śmiało to powiedzieć, to był prorok. Człowiek, który wyznaczył pewne nowe tory w Kościele, nowe trendy, jeśli można tak młodzieżowo powiedzieć. I ja jestem jakby przedstawicielem tego nowego pokolenia, które myślę nie tylko ma za zadanie zapoznać się z tym dziedzictwem, które zostało nam zostawione, ale przede wszystkim wejść w te słowa i stać się ludźmi, stać się tym pokoleniem, które stanie się wykonawcą tego, co zostało wypowiedziane, tak?
Papież Franciszek dziś mówił o tygodniu misyjnym, mówił o pokoju na świecie. O tym pokoju na świecie także bardzo często mówił święty Jan Paweł II. I to też był taki rys jego pontyfikatu. Nie bał się właśnie apelować i nie bał się mówić, że pomódlmy się dziś. I tutaj wymienią na przykład dane państwa, takie trudne momenty w historii danych miejsc na świecie. I ten pokój też gdzieś papieżowi towarzyszył. Wszyscy mówią, panie Grzegorzu, teraz o tym, że gdyby nie pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, to historia Polski wyglądałaby zupełnie inaczej.
Tak, ja jestem o tym też głęboko przekonany, natomiast, bo właściwie nikt nie kwestionuje doniosłości tej pierwszej pielgrzymki i wypowiedzianych tych słów, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi, to wszystko prawda, natomiast dobrze też popatrzeć tak globalnie troszeczkę i to, co to pani właśnie zrobiła, że papież był, Jan Paweł II był też nazywany papieżem pokoju, ponieważ różne misje inicjował dyplomatyczne, poza tym właśnie apelował, co mogą chrześcijanie zrobić, modlić się o pokój. On to robił i czasami wołał o ten pokój wbrew sytuacji politycznej. Pamiętamy wojnę w Iraku, kiedy papież do ostatniej chwili mówił, że można negocjować, można w sposób właśnie dyplomatyczny, to dzięki dialogowi ten pokój osiągnąć. On to był trochę taki głos wołającego, proroka wołającego na pustyni. Nie zawsze słuchany był, ale niemniej jednak upór, z jakim on to robił, świadczy o tym, że to był właśnie jeden z podstawowych priorytetów jego pontyfikatu.
Pismo Święte się nie zmienia, zmienia się jedynie język ewangelizacji. Marcin, ty wspominasz, że właśnie papież Jan Paweł II też otwiera Kościół, stwarza, że ten Kościół jest żywy, używa innych słów i innych porównań. Teraz robi to papież Franciszek. Powiedz mi, na czym polega ta dobra ewangelizacja? Bo rozpoczynamy tydzień misyjny. Z czym nam się kojarzą misje? Misje kojarzą nam się na przykład z wyjazdami do Indii, do Afryki, gdzieś, gdzie potrzebna jest i pomoc materialna, i pomoc duchowa. A te misje mogą oznaczać także właśnie te lokalne wydarzenia, to, co dzieje się w naszym najbliższym środowisku. Tak. Ewangelizacja najbliższych, ewangelizacja środowiska, w pracy, w szkole, no gdzieś, gdzieś blisko nas.
Już właśnie Jan Paweł II mówił o tej potrzebie nowej ewangelizacji. Później gdzieś to jest przez ten pontyfikat też Benedykta XVI podtrzymywane. I teraz widzimy papieża Franciszka, który myślę z taką odwagą, dlatego dzisiaj ma możliwość mówić o tym, by ewangelizować, że miejscem kościoła jest tak naprawdę, są przedmieścia, są ulice, ponieważ no on też jeszcze zanim został papieżem, jego doświadczenie ewangelizacji było nie teoretyczne. On sam ewangelizował na ulicach, chodził, prawda, do najuboższych i stąd jakby on dzisiaj może o tym mówić, nie tylko z takiej perspektywy teoretycznej. Czym jest dobra nowina i ta nowa ewangelizacja? Ewangelia się nie zmieniła. To nie jest tak, że mamy nowe przesłanie, którego nie mieliśmy wcześniej. Ale jest, Kościół zauważy, że jest nowa potrzeba niesienia dobrej nowiny, szczególnie do miejsc, które już kiedyś były zewangelizowane. Do krajów, do miast, też do kontynentu naszego, szczególnie europejskiego, który jednak słyszał o Chrystusie, ale gdzieś od Niego zaczął odchodzić. Więc no, jest na nowo potrzeba. Jest to wołanie Ducha Świętego. Myślę, wchodzimy dzisiaj w to prorocze wołanie. Niech wstąpi Duch Twój. I wierzymy, że w naszym kraju, w Polsce, to co widzimy na naszych oczach, jak Bóg wzbudza ludzi, wzbudza młodzież, nowe pokolenie, którzy wchodzą w to prorocze zawołanie papieża, którzy zaczynają ewangelizować, wychodzić na ulicę, widzieć moc Ewangelii, widzieć, jak chorzy są uzdrawiani, widzieć te rzeczy, które są spisane na kartach Biblii, że to dzieje się dzisiaj na naszych oczach. Także to jest dobra nowina o tym, że Jezus żyje, że umarł, ale zmartwychwstał i ma wspaniałe plany, wspaniałą propozycję na nasze życie, dla każdego z nas, dla każdej osoby.
Mówi się o europejskim kryzysie wiary. Panie Grzegorzu, kardynał Stanisław Dziwisz wyszedł z taką propozycją, aby Święty Jan Paweł II został patronem Europy. Podkreślił, że Jan Paweł II zawsze stał na straży uniwersalnych wartości, które są fundamentem cywilizacji europejskiej. Święty Jan Paweł II patronem Europy?
Ciekawa propozycja i bylibyśmy, gdyby do tego doszło, to bylibyśmy nie świadkami bezprecedensowego wydarzenia, że ten, który ogłosił trzy kobiety współpatronkami Europy, dołączył do ich grona i do innych. Natomiast no, nie ma papieża bardziej zasłużonego chyba dla Europy jak Jan Paweł II, dla jedności, dla integracji Europy. Wiemy, że bardzo ciężko ten proces przebiega. I dzisiaj odbywa się kongres na UKSW zorganizowany przez Europa Christi, który stara się jakąś diagnozę wysnuć. Natomiast papież Jan Paweł II od samego początku pontyfikatu, jeszcze kiedy my tkwiliśmy w głębokim komunizmie, on już widział Europę jako jedność. Dla niego to nie było problemu. Europa była jednością na fundamencie chrześcijańskim, a w momencie, kiedy zaczęliśmy się wyzwalać z tego jarzma systemu totalitarnego, to papież mówił, że jeżeli dojdzie do, że ta Unia, że Unia Europejska nie powinna pominąć również tych krajów słabszych, że nie powinny one być traktowane po macoszemu. On tego słowa tak nie użył, ale w gruncie rzeczy o to chodziło. I nieustannie przypominał o tych fundamentach Europy, ale nie w opozycji do, prawda? Tylko jako wartość pozytywną. Podkreślał to, co chrześcijaństwo wniosło do Europy, do jej kultury, do jej historii, do jej gospodarki nawet.
To ja jeszcze raz zacytuję, przypomnę te słowa. Otwórzcie granice z państw, systemów ekonomicznych i politycznych. Przez cały czas te granice gdzieś, jeśli nie były przekraczane, to przez papieża Jana Pawła II ich po prostu nie było. Też to, o czym panowie wspominają, pielgrzymki Jana Pawła II, to, że ten kościół otwiera się, że jest to kościół żywy, kościół także ludzi młodych. Marcin, ty podróżujesz po całym świecie, ewangelizujesz i tych młodych, i te osoby dojrzałe. Czy ten język teraz zmienia się, zmieniają się metody ewangelizacji, bo o tym już powiedzieliśmy. Nie zmienia się treść Pisma Świętego, tylko zmieniają się może same mechanizmy ewangelizowania. Jak sprawić, aby ten kościół nie został zamknięty tylko w ramach, w murach kościelnych, ale też wychodził na zewnątrz?
No, ja myślę sobie tak, że znowu można przytoczyć papieża Pawła VI, który powiedział już też znowu, myślę, proroczo w przód, że kościół już wtedy powiedział, nie potrzebuje dzisiaj tak bardzo samych nauczycieli jak świadków, a świat będzie słuchał nauczycieli tylko wtedy, kiedy są świadkami. Więc myślę, że to jest klucz, żebyśmy dali świadectwo. Bo na tym opiera się w ogóle cała przestrzeń ewangelizacji. Ewangelizować nie może ktoś, kto nie ma sam doświadczenia spotkania z żywym Chrystusem. Ewangelizacja nie polega, tak jak usłyszeliśmy też wcześniej, przed tym programem, tak jak podsłuchiwałem troszkę, że to nie jest kwestia przekazania pewnej ideologii, tak, pięknej treści, pięknej teorii z książki. Ewangelizacja jest doświadczeniem, przekazaniem doświadczenia spotkania z żywym Chrystusem drugiemu człowiekowi. Także myślę, że ewangelizacja będzie skuteczna wtedy, o ile będą ją przekazywać, głosić ludzie, którzy doświadczyli spotkania z żywym Jezusem.
I to jest znakomite podsumowanie dzisiejszego spotkania. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję słuchaczom Radia Warszawa i przenosimy się do studia Polsat News.
Dziękuję ci, Kasiu, i dziękuję twoim gościom i dziękuję też naszemu gościowi, którym dzisiaj był ksiądz Grzegorz Kurp, rzecznik warszawskiej prowincji Palotynów i nasz tłumacz zarazem. Dziękuję też państwu. Zapraszam do Polsat News za tydzień w niedzielę za 10:12. Życzę dobrej niedzieli i smacznego obiadu już tradycyjnie.